Ten tydzień, który minął, to był tydzień postu i modlitwy na początek roku. Przez kolejne dni od poniedziałku modliliśmy się o różne sprawy i cieszę się z tego, że wielu z Was się w to zaangażowało, że mogliśmy trwać w modlitwie, że kolejno przynosić Panu te różne zagadnienia, tak przecież ważne dla nas na co dzień. Dzisiaj na koniec tego tygodnia postu i modlitwy, modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy, czyli o Kościół, do którego formalnie przynależy też nasz zbór, o Kościół Zielonoświątkowy. I w związku z tym chciałbym parę słów powiedzieć o Kościele Zielonoświątkowym, najpierw trochę w szerszym ujęciu, żebyśmy mieli też jakiś obraz. Ci, którzy się interesują historią Kościoła, to te rzeczy znają, ale nie wszystkim wystarcza czasu na takie lektury, więc powiedzmy sobie, że ruch zielonoświątkowy, współczesny ruch zielonoświątkowy rozpoczął się w 1901 roku w ten sposób, że w Stanach Zjednoczonych pewien pastor, który się nazywał Charles Parham, założył szkołę, założył ją w październiku 1900 roku, szkołę i zaczęli ci studenci rozważać, jak to naprawdę jest z ich chrześcijaństwem, że nie ma w ich codziennej praktyce tego, co czytają w Dziejach Apostolskich. I postanowili, że odłożą na bok te swoje studia dalsze, a zaczną się modlić i prosić Boga, żeby zesłał na nich Ducha Świętego, tak jak w Dzień Zielonych Świąt, jak czytają w Dziejach Apostolskich. I modlili się, błagali Boga, pościli. I 1 stycznia 1901 roku Duch Święty stąpił na tych studentów i też na dyrektora tej szkoły, Charlesa Parhama. I od tego czasu wielkie przebudzenie się rozpoczęło, bo jeden z ludzi, którzy znaleźli się w tej szkole, człowiek, który się nazywał William Seymour, założył Los Angeles przy Azusa Street, założył misję i tam czarnoskórzy chrześcijanie zaczęli przeżywać napełnienie Duchem Świętym. Biali dołączali, to był ewenement w 1906 roku, proszę sobie to wyobrazić, czarni z białymi razem wielbili Boga, to po prostu gazety nie zostawiały na nich suchej nitki, ponieważ mówili, że szaleją, czarni z białymi, kto to widział, to przecież jest niemożliwe, nie? My dzisiaj już inaczej na to patrzymy, ale w tamtych czasach tak to właśnie było, czyli jakby w dwóch miejscach zaczęła się rozprzestrzeniać cudowna działalność Ducha Świętego. Ona była zawsze przez wszystkie wieki od dziejów apostolskich, od Dnia Zielonych Świąt, ale takie nowe wylanie Ducha Świętego właśnie nastąpiło na początku XX wieku. I zaczęło się to rozprzestrzeniać błyskawicznie na całym świecie. Do Europy dotarło w ten sposób, że pewien kaznodzieja o nazwisku Barat z Norwegii. W 1906 roku był tam właśnie w Los Angeles przy Azusa Street i doświadczył napełnienia Duchem Świętym, mówił innymi językami i czym prędzej, jak to przeżył, postanowił wracać na stary kontynent i tutaj mówić o tym, że Duch Święty zstępuje na chrześcijan, że napełnia ich, że obdarza darami, że mówią innymi językami, prorokują, tak jak w Dziejach Apostolskich. No i bardzo szybko to się zaczęło rozprzestrzeniać też tutaj po Europie. Dzisiaj ruch zielonoświątkowy, występujący pod różnymi nazwami, ponieważ są w różnych krajach, w różnych państwach, różne kościoły, różnie się nazywające, ale to są chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym, przeżywający dary Ducha Świętego w swoim życiu. Dzisiaj zielonoświątkowcy na świecie są bardzo prężnie rozwijającą się społecznością chrześcijańską. Nasz stary kontynent to jest niewielka liczba zielonoświątkowców, bo tylko 3 miliony zielonoświątkowców jest w Europie. Ale już na przykład w Afryce jest 107 milionów ludzi, którzy przeżywają to właśnie błogosławieństwo napełnienia Duchem Świętym jako dość dodatkowego przeżycia. Bo jest taka teologia wśród ewangelicznych chrześcijan, że jak ktoś nawraca się, przyjmuje Chrystusa, przyjmuje chrzest, to jednocześnie przyjmuje Ducha Świętego i już nie potrzebuje niczego więcej. My wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym jest następnym przeżyciem, jest odrębnym przeżyciem, gdy Duch Święty zstępuje na człowieka, gdy wypełnia go, gdy zmienia go, gdy go zaczyna prowadzić tak jak nigdy przedtem. W Afryce 107 milionów takich chrześcijan właśnie, którzy przeżyli to napełnienie Duchem Świętym i tam jest ogromny rozwój. Jeden z moich znajomych, przyjaciół wrócił właśnie z Afryki, gdzie uczestniczył w konferencji kościoła Redeemed Christian Church of God z Nigerii. I wyobraźcie sobie, że sala, w której się zgromadzili na tej konferencji, liczy 3 km na 3 km. To jest taka wiata jak gdyby, bo tam Afryka to nie potrzebuje specjalnie ścian i ogrzewania, ale tak ogromna sala, wielki rozwój. Opowiadał, że w pewnym momencie ktoś powiedział, tam prowadzący powiedział, że jest dzisiaj między nami też prezydent Nigerii. On tam tylko zamachał ręką, nawet mu nie dali nic do powiedzenia, bo po prostu ważniejsze rzeczy niż to, żeby tam jakiś prezydent przemawiał, bo Duch Święty wstępuje i dokonuje się niezwykłe rzeczy z ludźmi. W Azji mamy 137 milionów ludzi napełnionych Duchem Świętym. Taki jest rozwój, ogromny rozwój. Największy rozwój teraz przeżywa Ameryka Łacińska. 75 milionów zielonoświątkowców. W samej Brazylii 29 milionów. To proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ilość. W Ameryce Północnej, od której się wszystko zaczęło, jest 15 milionów. Australii i Oceanii 3 miliony zielonoświątkowców. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o szerszą skalę. A jeśli chodzi o Polskę, to jak było w Polsce? Otóż to przeżycie chrztu w Duchu Świętym dotarło do Polski bardzo szybko, bo już w 1910 roku powstał na Śląsku Cieszyńskim Związek Stanowczych Chrześcijan, ludzi, którzy pochodzili z kościoła ewangelicko-ausburskiego i zaczęli przeżywać chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym i ten kościół tam ich wyrzucił, bo oczywiście jej się to nie podobało, hierarchii kościelnej ewangelickiej, więc musieli zakładać swoje społeczności. Jeśli chodzi o drugą część Polski, okresy wschodnie tak zwane, to w 1929 roku powstała społeczność Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, skupiająca zielonoświątkowców, którzy się zaczęli nawracać w wyniku tego, że ci, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym w Ameryce, co za chlebem tam pojechali, zaczęli czym prędzej wracać. Zostawili ten chleb amerykański i zaczęli wracać do kraju, do domu, tutaj, żeby głosić Ewangelię i mówić o napełnieniu Duchem Świętym, że Duch Święty wstępuje. Inne rzeczy już nie były aż tak ważne i dlatego też zaczęły powstawać te zbory. Dzisiaj, jeśli chodzi o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce ogólnie, to około 37 tysięcy ludzi deklaruje się, że jest napełniony Duchem Świętym. Największą społecznością spośród polskich zielonoświątkowców jest właśnie Kościół Zielonoświątkowy, którego członkiem jest nasz zbór. Ten kościół obecnie liczy 220 zborów. A według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku 26 tysięcy osób zadeklarowało przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego. A poselstwo dzisiejszego rozważania brzmi: pójdź do Kościoła Żywego. Pójdź do Kościoła Żywego. Podstawową charakterystyką chrześcijan, którzy przeżywają chrzest w Duchu Świętym, chrześcijan typu zielonoświątkowego, to jest codzienne życie w pełni Ducha Świętego. Chodzenie w Duchu Świętym. Życie w pełni Ducha poprzedzone chrztem w Duchu Świętym. Takim doświadczeniem, kiedy Duch Święty zstąpił, kiedy chrześcijanin wie, że napełnił go Duch Święty, że miał przeżycie, że miał cudowne dotknięcie, że coś się w nim zmieniło, coś się wypaliło, coś się przekierowało całkowicie. Najczęściej było to też powiązane z tym, że zaczął mówić w modlitwie innymi językami. I zaczął się modlić nie troszcząc się już o to, żeby tak ładnie poskładać słowa przed Panem Bogiem, żeby tak mądrze się odezwać, tylko właśnie Duch Święty wziął jego język i w nieznanej dla niego mowie przedstawiał jego sprawy przed obliczem Bożym. Chrześcijanie typu zielonoświątkowego charakteryzują się entuzjastycznym zgromadzeniem, entuzjastyczną modlitwą. Jak się zgromadzą, to po prostu wszystko żyje. Znaki, cuda, duchowe przeżycia, dary duchowe w codziennej działalności Kościoła, żarliwość modlitwy. Jak zaczynamy się modlić, to aż gotuje się, nie? Bo po prostu każdy chce Panu powiedzieć i szkoda czasu na to, żeby jeden po drugim i tak dalej, bo szkoda na czasu na tę ciszę, kiedy mamy tych kilkadziesiąt minut razem. Chrześcijanie pełni Ducha Świętego charakteryzują się niezwykłą aktywnością. Nie potrafią usiedzieć w miejscu. Ciągle wiedzą, że coś jest do zrobienia dla chwały Pana. I właśnie dlatego też przeżywają niezwykły rozwój. Czy jest to jakiś okresowy fenomen? Czy to jest tylko coś, co się dzieje tam przez pewien czas? Czy tak rozumiane chrześcijaństwo jest jakimś nowym w dziejach chrześcijaństwa? Nie. Słowo Boże mówi w taki sposób o chrześcijanach, jak ma wyglądać ich życie. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W przekładzie Nowego Przymierza, w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby. Czyli, że wierzący w Rzymie w pierwszym wieku zostali wezwani do tego, żeby byli właśnie takimi chrześcijanami, jak my tu próbujemy opisywać tych, co otwierają się na działanie Ducha Świętego, którzy przeżywają chrzest w Duchu Świętym, których Duch Święty na co dzień prowadzi. Bo tak naprawdę tylko ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W tym 8 rozdziale listu do Rzymian czytamy. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest Jego. Więc chciałem, żebyśmy te dzisiaj trochę spojrzeli na tę prawdę i dostąpili duchowej zachęty do tego, żeby nasze osobiste, zborowe życie tak właśnie wyglądało, żeby miało takie cechy, jak to przeczytaliśmy przed chwilą. Więc po pierwsze, w tym krótkim tekście, wezwaniu Słowa Bożego widzimy, że ma nas cechować nieustanna gorliwość. Gorliwości nie ustawając, w zapale bądźcie niestrudzeni, jak mówi ten drugi przekład. Chwilowy zapał to jest zjawisko powszechne. Wielu ludzi potrafi się na chwilę zapalić do czegoś. Tak zwany słomiany zapał, mówimy często. A to słomiany zapał, mówią niektórzy ludzie. Na czym to polega? Jak słoma się pali? Jak długo się pali słoma? Zapali się, pięknie się pali, ale tylko, że moment odwróci się i już nie ma tego ognia. Taki ogień był piękny, złocisty, ale chwilka i już go nie ma. I jeśli chodzi o chrześcijan, to też niestety bardzo często mamy do czynienia z takimi przypadkami, że się chrześcijanin wypalił. Mamy wypalonych pastorów, wypalonych ewangelistów, wypalonych muzyków chrześcijańskich. Mamy wypalonych chrześcijan ogólnie, braci i siostry, wypalonych. Palili się tak pięknie, tak palili się, że innym nie dali nawet spokojnie usiedzieć. Ale to okazało się bardzo krótkie. Więc nie ma w tym niczego niezwykłego, że się ktoś do czegoś zapalił. Ale jeśli zapalił się i się pali, i się dalej pali, a to już jest coś niezwykłego. Jest taka ilustracja w Biblii, kojarzycie ten obrazek. Być może tak właśnie wyglądał, tak Mojżesz któregoś razu, gdy pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? To, że krzew zapłonął, to tam się zdarzało. Na pustyni się zdarzało, że wyładowania atmosferyczne powodowały, że takie krzewy mogły zapłonąć. I to jeszcze nie było coś, co zwróciło uwagę Mojżesza. Natomiast to, że ten krzew, taki trochę suchy gałęzi, widziałem takie krzewy, jak gdzieś tam jechałem po tej pustyni w Izraelu, czasem już oderwane od ziemi, taczają się tak, takie kule. Ile to się może palić? To może się palić, nie wiem, minutę, dwie, trzy. Mojżesz mówi, co jest grane? Ten krzew się nie spala. Pali się i pali się i pali się. Przecież tam nie ma paliwa, to nie węgiel, to chrust. To zwróciło jego uwagę. Bracia i siostry, gdy Duch Święty nas zapala do życia nowego, do służby Bogu, gdy Duch Święty nas napełnia, to właśnie coś takiego się dzieje, że płoniemy, palimy się, 20 ile Andrzej? 28 lat, czy ile tam? I dalej, i niech ci Bóg da to paliwo, żebyś się dalej palił. Nie ma co się tam specjalnie palić, kawałek Andrzeja, no nie? A się pali i pali się i pali. I tak z wieloma z was jest, że się palimy przez lata i chwała niech będzie Bogu za to. To jest właśnie coś, co charakteryzuje ludzi napełnionych Duchem Świętym, prawdziwych chrześcijan. Takich, którzy się tam nagle zaczną, nie wiadomo co wokół siebie robić, jakiego rozgłosu chcą, ile działania, ile tu pięknych słów jest na sezon, takich jest dużo. Już nawet w naszym zborze przeżyliśmy już dziesiątki takich osób. Gdybyśmy wszyscy zostali, gdyby każdy krzew, który zapłonął, by dalej się palił, to byśmy byli zborem 300-osobowym albo i większym. Ale to się gdzieś niestety wypaliło. To, co Panu jest miłe, to, żebyśmy nie przestawali płonąć. W gorliwości nie ustawając. W zapale bądźcie niestrudzeni. W tym zapale, w tej gorliwości, jaką włada nam Duch Święty, żeby czcić Jezusa, by Go wywyższać w naszym życiu, by Mu służyć, by głosić Jego Ewangelię, by rozprzestrzeniać Słowo Boże, gdzie się tylko da, w tym zapale mamy być niestrudzeni. Tak Słowo Boże nas dzisiaj poucza. Po drugie, w tym naszym tekście, w tym jednym wersecie, czytamy, że powinien nas charakteryzować płomienny duch. Że mamy być płomienni duchem. Jest na świecie bardzo wielu aktywnych ludzi. Nie usiedzą na miejscu, ciągle coś chcą robić. Nie milkną ani na chwilę, bo ciągle potrzebują coś mówić. Nawet czasem w czasie kazania ze sobą rozmawiają, bo nie mogą się po prostu zatrzymać, żeby posłuchać, tylko potrzebują cały czas mówić. Czasem narzucają się swoim działaniem także innym osobom i nawet ich w jakimś sensie męczą, bo wymagają od nich czegoś, narzucają im coś, czego w nich nie ma. I w zborach też mamy rozmaitych działaczy kościelnych, którzy mają różne pomysły, co można zrobić, jak można zorganizować to i tamto, i by ciągle chcieli coś robić. Ale uwaga, tutaj nie chodzi o to, żeby być takim właśnie po prostu tylko aktywny, ale chodzi o płomienność ducha. Duchem pałający, jak w Biblii Gdańskiej. Duchem pałający Panu służący. Chrześcijanin napełniony Duchem Świętym to jest człowiek, który ta obecność Ducha Świętego sprawia, że on się inaczej zachowuje w każdym miejscu, gdzie się pojawi. Ten piec nigdy nie stygnie. My nasze piece tutaj gdzie nam stygną. Co rozgrzejemy, to trzeba za chwilę znowu, ale duch chrześcijanina napełnionego Duchem Świętym, on cały czas płonie. On się nieraz rozpala tak w niedzielkę na 2 godziny, tylko w poniedziałek tam cały czas aż tak ten bucha, tak gdziekolwiek się pojawi, żeby Chrystusa Pana przedstawić, żeby być dobrym świadectwem, żeby Go wywyższyć, żeby pomóc w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchem pałający, płomienni duchem Panu służcie, tak mówi Słowo Boże. I właśnie tym się mamy charakteryzować w naszym codziennym życiu chrześcijańskim. I po trzecie, w tym tekście jest powiedziane Panu służcie. Nasza służba jest służbą Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. To nie jest służba naszemu ego, to nie jest służba jakimś ambicjom, to nie jest służba ludziom, to nie jest służba Kościołowi Zielonoświątkowemu czy jakiemuś tam innemu, jeśli należymy do innego zboru. To nie jest służba naszym marzeniom, naszym wizjom, to jest służba Jezusowi Chrystusowi. Czyli jeżeli Pan coś powiedział, że tak mamy zrobić, to ludzie napełnieni Duchem Świętym nie dyskutują z tym. To ludzie pełni Ducha Świętego poddają się temu, chociaż wokoło inni mówią, że to nie ma sensu, albo to jest niemądre, albo to jest szaleńcze, albo coś tam. Nie. Niech sobie mówią, ja służę Jezusowi Chrystusowi. Ja Panu służę i tym się będę kierował. Jeśli Pan mój powiedział, że mam tak zrobić, to choćby cały świat mi mówił, że nie, to ja tak właśnie zrobię, ponieważ On tak powiedział. Jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Tak charakteryzuje służbę chrześcijańską Słowo Boże w Efezjan 6, 6 i 7. Służymy nie ludziom, ale Panu, Panu Jezusowi. Czyli mówiąc krótko, Pan chce mieć gorliwych, wypełnionych Duchem Świętym, wsłuchanych w Jego głos mężczyzn i kobiet. Tak czy nie? Zgadzacie się z tym? Tak właśnie się charakteryzuje chrześcijanin napełniony Duchem Świętym. I teraz tak przez chwilę pomyślmy o praktycznej stronie takiego właśnie entuzjastycznego, żarliwego, gorliwego chrześcijaństwa. Otóż, jeśli chodzi o praktykę życia, to można powiedzieć, że normalnie rzecz biorąc, w wyniku takiego podejścia, posłuszeństwa Słowu Bożemu, życie takich chrześcijan powinno być bardzo żywiołowe, pełne entuzjazmu, pełne radości. I zgromadzenie ludzi napełnionych Duchem Świętym jest jakby z natury rzeczy, z duchowej natury rzeczy, zgromadzeniem ożywionym, żywym, jakiego tu słowa by jeszcze użyć, entuzjastycznym, czyli takim, w którym się coś cały czas dzieje. Innych, którzy przychodzą do takiego zgromadzenia, może to nieco zaskakiwać, może nawet zdumiewać, no bo jeżeli się przyzwyczaili do tego, że na nabożeństwie to mówi tylko ksiądz i no i jeszcze ten się organista tam czasem odzywa, a ludzie, jeśli mogą, to tylko mają odpowiedzieć tam na coś, co jest już zaplanowane, to jak wejdzie do takiego zgromadzenia, to mówi, co, wow, jestem po prostu zaszokowany, co tutaj się dzieje. Coś takiego może rzeczywiście przytłoczyć. Ale tam, gdzie toczy się intensywne życie, gdzie wszyscy mają jakiś cel i konkretnie do niego dążą, to żywioł nie zaskakuje nikogo. Weźmy na przykład ludzie, no takie skrzyżowanie. No tak, takie skrzyżowanie, jeżeli jest tylu ludzi, którzy mają jakiś cel i chcą jak najszybciej się tam znaleźć, to nikogo nie dziwi, że jest taki ruch na tym skrzyżowaniu, prawda? Chyba że ktoś jest przyzwyczajony do takiego miejsca, gdzie nikt nigdzie się nie śpieszy, nigdzie nie dąży, nie ma żadnych celów, nie ma w ogóle ludzi. No to jak taki z takiego miejsca człowiek trafi na tamto skrzyżowanie, to jest po prostu zakręcony, po prostu nie wie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Do czego zmierzam? Do tego, że reakcja na to, co się dzieje w zgromadzeniu zielonoświątkowym. Wybaczcie, że dzisiaj będę mówił tak, nie, bo mówimy generalnie o chrześcijanach. Nie chodzi tu o Kościół Zielonoświątkowy, ale chodzi o to, że reakcja na to, co się dzieje w zgromadzeniu ludzi napełnionych Duchem Świętym, zależy od tego, co jest w moim własnym sercu i mojej własnej głowie. Jeśli w mojej głowie, jeśli w moim sercu jest żarliwość dla Boga, jeśli mam różne cele, które noszę w swoim sercu, różne pragnienia odnośnie mnie samego, żeby Duch Święty mnie bardziej wypełnił, żeby obdarzył mnie jeszcze innymi darami Ducha Świętego, żeby zaczął mnie używać bardziej niż do tej pory. Jeśli noszę w swoim sercu pragnienie, żeby wam się dobrze działo, żebyście wy wzrośli we wierze, żebyście byli napełnieni Duchem Świętym, żebyście jaśniej rozumieli, dlaczego to albo tamto się dzieje w waszym życiu. Jeśli noszę w swoim sercu pragnienie, żeby na Olszynce i na Oruni i na Dolnym Mieście i w całym Gdańsku i w Trójmieście i w okolicy, żeby Duch Święty dotykał różnych ludzi, jeśli to wszystko noszę w sercu, to jak przyjdę do zgromadzenia i widzę, że tamten o coś się modli, tamten o coś się modli, to ja nie patrzę na to, że a co on tak głośno, a czemu on tak dziwnie, a bo on tego. Go sam zaczynam wołać, bo ja mam 100 różnych celów. Jeden jedzie w tę stronę, drugi w tę, tego, bo każdy z nas ma różne cele, które Duch Święty mu włożył w serce. Jeśli natomiast przychodzę do zgromadzenia, nie mam w ogóle żadnych celów duchowych. Od siłą rozpędu przyjechałem, czy przyszedłem na nabożeństwo, bo tak jakoś trzeba w niedzielę pójść, albo żeby tam nie dzwonił do mnie później, ktoś nie pytał, czemu cię nie było, to tak dla świętego spokoju sobie pójdę. To jak tu obok ten się odezwie, tamten się odezwie, tamta zapłacze, tamten za głośno coś powie, tamten się pomyli, tamten coś tego, to mnie zaczyna to razić. Dziecko, które jest w szkole, jak jest przerwa, jak zaczynają dzieci między sobą, tam chcą po... Nikogo to specjalnie nie razi, no nie? Nauczycielka tylko najwyżej tak zrobi, nie? I jakoś przeczekuje tę przerwę, nie? Bo te dzieci mają tyle do załatwienia w czasie tej przerwy i tak dalej. Nikogo to nie razi. Ale jak jestem na cmentarzu, do mojego nieboszczka przyszedłem, to bardzo bym się źle poczuł, taki dyskomfort by poczuł, że tutaj jakiś taki hałas się zrobił, nie? Bo to nie jest miejsce, gdzie ma być hałas. Kościół to nie jest cmentarz, bracia i siostry. Kościół to jest zgromadzenie żywych ludzi, którzy mają różne problemy, różne cele mają, którzy mają różne marzenia i różne pragnienia i przychodzą przed oblicze Ojca. Gdy przychodzimy do tego, kogo znamy, to się nie musimy tak bardzo krępować. Wiecie, jak się idzie do dyrektora jakiegoś, albo do jakiegoś tam prezydenta, czy do kogoś, z kim się po raz pierwszy spotykamy, to człowiek idzie i taki jest trochę skrępowany. Słyszy bicie własnego serca, boi się otworzyć, w ustach mu zasycha i nie wie, jak w ogóle się teraz odezwać, żeby się źle nie odezwać, czy coś. Ale jak gdzieś tam pobędziemy trochę, to po dzieciach dobrze widać. Najpierw dziecko jest takie... Tak się wstydzi, takie się... Ale jak tak trochę pobędzie, po paru godzinach już się rozkręca. Jeśli my przychodzimy tutaj razem, mamy jednego ojca, z którym nie mieliśmy w ogóle ostatnio kontaktu przez miesiące, to jesteśmy tacy skrępowani. Ale jeśli żeśmy rano już z nim rozmawiali, wczoraj wieczorem żeśmy rozmawiali, w ciągu tygodnia żeśmy dużo z naszym ojcem przebywali i teraz... Ojciec mówi, chodźcie dzieci razem teraz, chodźcie. To my co robimy? Nie krępujemy się, tylko się otwieramy. Właśnie rzecz w tym, żebyśmy byli społecznością ludzi otwartych, nie skrępowanych, żeby czegoś nie powiedzieć, żeby jakoś się tam nie wychylić. Bo jesteśmy przecież gronem dzieci Bożych, jak w rodzinie. Czasem pytamy, czy ten Jasiu, on tak zawsze taki cichy jest? Ja mówię, nie, on taki nie jest cichy, on tutaj jest taki cichy, ale tam, gdzie w swoim środowisku, to on, no, to on jest dosyć głośny. Byś zobaczył, jaki on potrafi być. I bym chciał zobaczyć, jaki ty i jaka ty potrafisz być, jeśli znasz tego, z kim się spotykasz. Jeśli znamy Pana, znamy Go z naszych osobistych relacji, z codziennych relacji, to się tak nie musimy krępować i się nie krępujemy. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w zgromadzeniu ludu Bożego ma być po prostu nieład i chaos. Chyba tego nie trzeba tutaj mówić, bo przecież Słowo Boże uczy nas tego, że jest swego rodzaju porządek. w życiu, tam gdzie jest w ogóle życie, tam jest porządek. Jeśli nasze ciało normalnie funkcjonuje, to oczywiście nie mamy możliwości zajrzeć tam do środka, ale tam panuje porządek. Te miliony różnych komórek, które wzajemnie tam ze sobą współpracują, tam nie ma chaosu. Jak się zaczyna chaos, to jest już jakieś coś tam, to się beknie człowiekowi, to coś tam się zrobi, to trzeba lecieć do ubikacji, to trzeba się położyć, to się w głowie kręci, to człowiek umiera, jeśli jest chaos. Życie natomiast, ono przejawia się tym, że jest w nim pewien porządek, zdumiewający porządek. Że te miliony komórek ze sobą tak współpracują, jest tam taki ruch bardziej niż na tym skrzyżowaniu. Teraz w tej chwili w każdym z nas jest taki ruch jak na tym skrzyżowaniu. Ale jest życie, życie implikuje właśnie taki ruch powiązany z porządkiem. Gwarancją porządku w Kościele Jezusa Chrystusa jest obecność Ducha Świętego, rzeczywista obecność Ducha Świętego. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak czytamy. Tak we wszystkich zborach świętych Bóg jest Bogiem porządku. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty napełnia wierzących i Duch Święty kieruje. Co jest teraz dla tego organizmu, dla tego zboru potrzebne? I On czuwa nad tym. I czasem jest tak, że coś właśnie musi jęknąć, coś musi się uwolnić. Normalnie Bóg nie pozwala, żeby coś było ściśnione. Duch Święty troszczy się o to, że jak jesteśmy w zgromadzeniu, żeby to, co jest potrzebne i w nas, żeby zostało załatwione, żebyśmy nie wychodzili, obolali dalej. Tylko żeby to zostało uwolnione, uzdrowione. Więc musi czasem ktoś jęknąć, ktoś musi się zachować tak, że inni mówią, wa, aż się nie spodziewałem, że ona tyle w sobie tego napięcia nosi. Ktoś musi zapłakać głośno, ktoś musi się zaśmiać głośno, ktoś musi. No ale jeśli będziemy się wali, wstydzili, będziemy skrępowani, to nie nastąpi. I tak jak przyszedłem ściśnięty takim gorsetem, ledwo co, to tak i wyjdę. I po co ja przyszedłem wtedy? Po co to było to zgromadzenie? Po co była ta podróż na Olszynkę? Po co? Życie, ono objawia się tym właśnie, że Duch Święty koryguje, naprowadza, leczy, normuje to, co gdzieś tam po drodze, w codziennym naszym boju, gdzieś tam się napięło, gdzieś tam zawiedliśmy, gdzieś tam zostało zranione i tak dalej. Wszystko w Kościele ma służyć ku zbudowaniu. To rozumiemy, nie? Ale tutaj też bardzo ważne jest, żeby nie tylko patrzeć, że jeśli ja mam coś powiedzieć albo mam coś zrobić, ma to być ku zbudowaniu, oczywiście. Ale też również moja reakcja na to, co inni zrobią, ma być ku zbudowaniu. Rozumiecie? Żeby nie było tak, że ktoś zrobił coś w zgromadzeniu, coś się odezwał jakoś tego, a ja zareaguję tak, że to już nie będzie ku zbudowaniu. Ja powinienem rozumieć, jako człowiek napełniony Duchem Świętym, że ludzie różne problemy mają, z różnymi zmagają się sprawami i mam błogosławić wszystkich. Tych, którzy się nawet zachowają czasem po prostu nie, w sposób niezrozumiały dla mnie w tym momencie. Ja mam działać ku zbudowaniu, czyli podać rękę, objąć ramieniem, pomodlić się, powiedzieć dobre słowo. Dążmy więc wszyscy do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. To jest właśnie to życie pełne Ducha Świętego, życie zboru, życie społeczności, gdy się wierzący zgromadzają. Dlaczego jest tak ważne, aby nasz entuzjazm nie słabł, abyśmy w sposób jawny byli gorliwi? Dlaczego to jest takie ważne? Do czego zmierzam? Do tego, że przestańmy się tak krępować i tacy być strasznie akuratni w naszym wyznawaniu wiary, w realizowaniu naszego naśladowania Pana na co dzień. To sprawia, że zaczynamy być sztuczni, religijni, zaczynamy zajmować się tylko jakąś obrzędowością zielonoświątkową, że to właśnie tu teraz tego wstaniemy. I jeszcze tutaj jest taki pastor, co jak ktoś ze wyrwie się i stanie, to mówi siadaj, bo to jeszcze nie jest pora, żeby wstawać. Więc to sprawia, że możemy być tacy wycofani trochę, tacy ograniczeni i tak naprawdę zostajemy z tym swoim wewnętrznym napięciem czy pragnieniem, zostajemy i się nie ujawniamy. I to powoduje, że zaczynamy pewną rolę odgrywać. Teatrzyk zaczynamy uprawiać. Ja bym chciał teraz krzyknąć, ale nie krzyknę, bo może to was zrazić, nie? Chciałbym zapłakać, ale nie zapłaczę, bo to może kogoś zgorszyć albo wywołać niepotrzebną ciekawość, dlaczego MB płacze. Więc zatrzymam się, ukryję się, nie będę tego. Chciałbym się odezwać w modlitwie, ale jakbym się miał pomodlić, to bym tylko musiał wyznawać grzechy w tym momencie. No więc nie będę wyznawał grzechu, bo po co ludzie mają wiedzieć, jakie ja mam grzechy? No więc nie zrobię tego. Więc tylko zaśpiewam z takim przyklejonym uśmiechem, zaśpiewam parę pieśni, potem podam rękę i pójdę sobie. Nie? I co? I nic się nie zmienia. I nie tylko we mnie się nie zmienia, ale też mam zły wpływ na innych wierzących, ponieważ oni myślą, że to chyba takie jest normalne, że a ja nie jestem normalny, ja jestem skrępowany, bo ja bym chciał inaczej się zachować teraz, nie? Ale nie zrobię tego, a inni patrzą na taki obrazek i mówią, no to chyba to tak trzeba, no dobrze, no to pomilczmy trochę i pójdźmy do domu, nie? Bardzo ważne jest właśnie to, żebyśmy byli prawdziwi, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy się przed Bogiem otwierali, przed sobą otwierali, żebyśmy w zborze chrześcijańskim nie martwili się o opinie, co o nas powiedzą, jak nas odbiorą, tylko żebyśmy po prostu wyrażali to życie. Dlaczego mamy być entuzjastyczni? Dlaczego mamy być gorliwi? Po pierwsze dlatego, że jest to miłe w oczach Bożych. Jeżeli wyrażamy miłość do Boga, jeżeli rozsławiamy Go, jeżeli opowiadamy o Nim, jeżeli opisujemy Go na rozmaite sposoby, wychwalamy Go w zgromadzeniu na różne sposoby, no to Pan jest z tego zadowolony, jest Mu miłe. Jeżeli mąż o swojej żonie mówi same superlatywy, dobre rzeczy i mówi to, mówi w środowisku, to jest jej to miło. Nawet powie, aj ty chyba przez, aż tak to nie, ale tam gdzie ona jest zadowolona, że on o niej powiedział dobre słowo, nie? Jeśli mąż czy żona na temat swojego partnera milczy i ani słowa nie mówi, no to co nam do głowy przychodzi? No ciekawe, jak tam wygląda ich życie. Nigdy o sobie nic nie powiedzą. To ja już wolę usłyszeć nawet gorzką prawdę, ale usłyszeć, że o mnie jest coś powiedziane, niż to, żeby nikt nic o mnie nie mówił. Panu jest to miłe, jeżeli my w sposób gorliwy, aktywny wyrażamy nasz związek z Nim, opowiadamy o Nim. To jest miłe, jeśli jesteśmy entuzjastyczni przed Jego obliczem. Jeżeli reagujemy, jeśli wierzymy w to naprawdę, że Jezus jest pośród nas, to jeżeli my odzywamy się, podniesiemy ręce, powiemy Panu Jezusowi, wykrzykniemy Panu Jezusowi jakieś zdanie, swoje uczucia Mu wyrazimy, to jest Mu to miłe. Ja nawet nie pytam was, czy, co wy myślicie, że to jest miłe. Ja wam mówię w imię Pańskie, to jest miłe Panu. I Bóg chce, żebyśmy tak właśnie Mu wyrażali naszą miłość, wiarę w Niego. Niesłabnący entuzjazm, gorliwość, jawna gorliwość ma ten skutek, że przyciąga też uwagę innych ludzi. Dlaczego w Dzień Zielonych Świąt tylu pątników się zbiegło tam do w rejon tej górnej izby? Bo się tam zagotowało, bo tam się coś zaczęło dziać. Jakby oni tylko siedzieli, kawkę popijali, tylko powiedzieli, no to się pomódlmy. Heniu, proszę Cię bardzo, pomóż się teraz. I potem Ty, Krzysiu. A może jeszcze Zosia by mogła się pomodlić na koniec, nie? To tam by nikt nie przyszedł do nich. Tam by po prostu to nie wywołałoby żadnej reakcji. Ale oni tam aż dach się podnosił w tej górnej izbie. Tam się zagotowało, tam języki ognia stąpiły. Tam się po prostu zaczęło dziać tak, że to przyciągnęło uwagę. Przyciągnęło tych ludzi, zbiegli się i Piotr mógł wygłosić kazanie. Nie musiał plakatów rozwieszać po Jerozolimie, że będzie przemawiał, bo będzie tego. Nie potrzeba było żadna akcja reklamowa. O czym tutaj mówimy? O tym, że jeżeli my zaczynamy się tak otwierać i rozumieć, że to ma sens i stajemy się entuzjastycznymi chrześcijanami, którzy z radością wyrażają swoją miłość do Boga, którzy nie krępują się ze swoją wiarą, którzy wszędzie, w każdym miejscu, gdzie się pojawiają, rozwijają sztandar. Jestem uczniem Jezusa Chrystusa, kocham Pana Jezusa, żyję dla Pana Jezusa, a jak się już zgromadzimy w tym gronie, to po prostu aż się tutaj rusza ten dwór, to ma szansę przyciągnąć uwagę innych ludzi. Co tam się u nich dzieje? Co tam się dzieje? Wiesz, szłam tu drogą, słyszę, tam aż się gotuje w tym dworze. Co tam się dzieje? Oni się tam kroją, biją, nie wiadomo, co tam się dzieje. Musimy tam zajść, zobaczyć, co oni tam robią. Ale jeśli to jest tak, że nawet szyby nigdy nie zaparowane, bo się ludzie boją mocniej oddychać, wstrzymują oddech i tak dalej, to tak będą przechodzić ludzie. I któregoś dnia zarośnie znowu to trawą. Znowu krzaki wyrosną, ogrodzenie się rozwali i będzie apiaki, to samo. Niesłabnący entuzjazm, jawna gorliwość, ona ma szansę przyciągać ludzi. Bóg chce mieć takich ludzi na ziemi. Chce mieć takie zgromadzenia wierzących, chce mieć takie nabożeństwa, chce uczestniczyć w takich nabożeństwach. Pan nasz Jezus Chrystus, których się po prostu aż gotuje od tego życia, od tych pragnień, od tych wyznań, jakie mamy Bogu. Właśnie takie życie może też innych zachęcić. Nie zachęcimy innych do naśladowania Jezusa Chrystusa. No może tam jakiś paru intelektualistów możemy zachęcić, to oni lubią, żeby studium zrobić, posiedzieć, jakie to słowo było kiedyś, a jak teraz. To wszystko jest też ważne, ja nie mówię, że nie. Ale nie zachęcimy ludzi do tego, żeby poszli za Chrystusem, jeżeli sami będziemy tacy wycofani, tacy skrępowani, tacy ograniczeni, tacy zawstydzeni. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, apostoł Paweł napisał. Nie wstydź się Ewangelii i moich więzów, pisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Dlaczego właśnie to pisał? Bo chciał, żeby ten młody człowiek właśnie wyrastał na takiego, który w każdym miejscu będzie entuzjastycznie wyrażał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdybym ja osobiście, jak byłem małym chłopcem, trafił na jakieś takie nabożeństwo, w którym by było jakby jak świadkowie Jehowy, czy tam jacyś, nie? Że oni tam sobie tego, nauka jest taka, to prawdopodobnie nie byłbym dzisiaj tutaj przed wami. Ale ja trafiłem, jako mały chłopiec, trafiłem na nabożeństwo zielonoświątkowe. Prostej grupy wierzących, wiejskich chrześcijan, którzy zgromadzeni w pokoju w jednym domu tego brata pastora, w jego własnym domu, ławki zwykłe porobione, przy jakimiś kocami poprzykrywane, ludzie siedzieli, trafiłem. Przyzwyczajony przedtem, że Kościół to tam, wiecie, obrazy, cuda, dziwy, dymy i tak dalej różne, trafiłem do takiego miejsca i to, co sprawiło, że ja dzisiaj tutaj jestem, to oczywiście łaska Boża, to oczywiście Duch Święty, ale to, co mną targnęło tam wtedy, to była właśnie modlitwa tych wierzących. My, gdy powiedzieli, a teraz się będziemy modlić, jak podnieśli głos do Boga, jak zobaczyłem, jak oni się modlą, jak posłuchałem, jak się oni modlą, jak jedna płacze, druga się uśmiecha, ręce podnosi, jedna skuliła się i tam coś przeżywa, po prostu widziałem, oni wszyscy rozmawiają z Bogiem, oni mają, każdy ma osobistą społeczność z Bogiem, nie oglądają się jeden na drugiego, tylko wołają do Boga, modlą się, po prostu ten pokój zaczął aż się ruszać. To mnie przekonało, to sprawiło, że ja po raz pierwszy zobaczyłem, jakie może być życie z Bogiem. Dlatego, słuchajcie, dbajmy o to. Dbajmy. Ja wiem, że to nie może być sztuczne. Ja wiem, że tego nie możemy wywoływać w sposób sztuczny. Że przyjdziemy, powiedzmy, obrażeni na swoich bliskich, zafrasowani tam jakąś pracą, niezadowoleni z tego, co się działo w tygodniu, niezadowoleni z siebie, z wyrzutami sumienia i tak dalej, przyjdziemy tak obciążeni i wchodząc tutaj przez tę czerwoną kurtynę. Aleluja, aleluja, Pan jest wspaniały, aleluja, będziemy, wielbimy Pana i tak dalej. Wiadomo, że tak nie, bo byśmy byli głupcami, gdybyśmy tak zrobili, nie? Dlatego dzisiaj wzywam Was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy zadbali o taką społeczność z Bogiem, żebyśmy jechali autobusem i mówili: ludzie, co to za goście jadą, z jakiejś imprezy wracają, czy co, nie? Co to za ludzie jadą tam na tę Olszynkę? Żeby to było widać, że my niesiemy w sobie tę radość, to napełnienie Duchem Świętym, gorliwość, płomienność Ducha, że jesteśmy pełni Ducha. Żeby to się działo w nas i to będzie wywierać wpływ i na nas wzajemnie, i na otoczenie dalsze. Jeśli natomiast jest tak właśnie, że nie ma w nas tego entuzjazmu, to dzisiaj w imię Pańskie chcę Was, nas wezwać, abyśmy, jak to apostoł Paweł wzywał Tymoteusza, przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez złożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia, w innym przykładzie pościągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Chciałem wezwać tych, którzy są gdzieś tacy wycofani, tacy akuratni bardzo, tacy, że woleliby się nie wychylić i przez to w ogóle nic nie robią, przez to się nie odezwą, przez to jak jest modlitwa, to milczą, przez to jak jest możliwość złożenia świadectwa, to raczej się powstrzymają, przez to, że jak można coś gdzieś tam pójść, no może jeszcze nie teraz i tak dalej, i przez to takich życie przechodzi, mijają miesiące, lata i się nic nie zmienia. Te wszystkie osoby chcę wezwać, żebyśmy rozniecili, w imię Pańskie rozniecili ten żar miłości do Boga, służby dla Boga, żebyśmy ten dar łaski, którego Bóg nam udzielił, żebyśmy go na nowo rozniecili. To jest od nas, to od nas zależy, bracia i siostry. To oczywiście jest sprawą duchową, ale Bóg nas właśnie chce mieć ze swoich współpracowników, że On nam udziela łaski, a my tę łaskę podejmujemy, chwalimy Go, oddajemy Mu chwałę, On widzi, że my dziękujemy, że my... No to jeszcze. Jak ja Ci coś dam, a Ty mi nie podziękujesz, mam ochotę Ci dać znowu? Nie bardzo, nie? Ale jeśli ja Ci coś dam, a Ty mówisz thanks i jeszcze raz, i drugi tam jeszcze, nie? To ja myślę, to temu trzeba dać znowu, bo on po prostu jest wdzięczny, rozumie to. I jeśli my reagujemy na to, co Bóg nam dał, jeśli mamy jakieś sprawy, za które możemy Bogu dzisiaj podziękować i to zaraz zrobimy, jak zaczniemy się modlić, zaczniemy churalnie dziękować Bogu za to, co, to Bóg nas będzie obdarzał, bracia i siostry, bo On to usłyszy. Z całą pewnością. Więc dlatego rozniećmy na nowo ten dar łaski. Zachęcam Was do tego swobodnego wyrażania miłości do Pana i oddawania Mu chwały. Tak właśnie funkcjonował Kościół od samego początku. Gdy przyszło prześladowanie w zborze jerozolimskim i była taka chwila, co teraz, co się teraz będzie działo? Oni się nie wycofali, tylko się zebrali razem, podnieśli, czytamy, jednomyślnie głos do Boga. Czyli wołać do Boga. I jest tam napisane, co mówili do Boga. To nie była jakaś szalona modlitwa, tylko była modlitwa gorliwa, wspólna modlitwa o tę całą sytuację, w której się znaleźli. I czytam, że gdy skończyli modlitwę, aż się miejsce zatrzęsło, w którym byli zgromadzeni, i Duch Święty stąpił na nich i mieli odwagę i się nie bali i mogli dalej głosić Słowo Boże. Oczywiście przy tym całym żywiole życia chrześcijańskiego, służby chrześcijańskiej, potrzebna jest równowaga. To chyba nie trzeba tutaj mówić. Jeśli cały zbór się zgromadza, tak mamy w nauczaniu apostolskim na temat darów duchowych, na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Tutaj mowa o tym, to jest całe nauczanie i nie potrzeba, żebym ja to teraz przytaczał, bo my czytamy Nowy Testament i znamy tę naukę apostolską, że bardzo ważne jest właśnie, żeby zachować tę równowagę między gorliwością, zapałem, wyrażaniem emocji przed Bogiem, a tym, że mamy wpływać budująco na tych, którzy do nas trafiają. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jednym z warunków takiej duchowej równowagi jest to, żeby chrześcijanie łączyli cały czas doznanie z poznaniem. Doznanie z poznaniem. Jest taka modlitwa apostoła Pawła w liście do Filipian. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Czyli potrzebne nam jest poznanie. Poznanie Boga, poznanie dróg Bożych, zasad życia i tak dalej, funkcjonowanie, poznanie. Poznanie ma w nas wzrastać. Powinniśmy poznawać Boga coraz bardziej, poznawać Jego Słowo coraz bardziej. Ale jeśli tylko poznanie, jeśli się tylko skupimy na samym poznaniu, to co? To za parę lat będą same doktory teologii, którzy nawet nie będą wiedzieli specjalnie, jak to zastosować, bo nie będą mieli tego przeżycia, dotknięcia Bożego. Nie będą, bo oni ciągle będą tylko rozważać intelektualnie. Dlatego potrzebne nam jest i doznanie, czyli przeżycie Boga, przeżycie, dotknięcie Boga, społeczność z Bogiem, przeżycie w praktyce codziennego życia, przeżycie, jak Bóg działa, poruszenie serca, poruszenie emocji. Nam jest to potrzebne. Jeśli oczywiście będziemy tylko kłaść nacisk, jak się w niektórych miejscach to robi, tylko na te przeżycie. I nieważne, Biblia nam nie jest potrzebna, Pan jest wspaniały i będziemy tylko szukać tu, żeby jakoś się nakręcić, żeby jakoś poczuć dreszcze gdzieś tam, żeby nam coś tam po plecach aż tam się do tego i będziemy tylko na to kładli nacisk, to odjedziemy w krzaki za jakiś czas. To pójdziemy na manowce, to będziemy zaczynać, to węże niektórzy biorą, jak wiecie, gdzieś czasem mówią, gdzieś wypiszesz zielonoświątkowcy, patrzysz, a tu facet stoi i węża tam do tego. Odjazd, nie? Po prostu szaleństwo, nie? Bo oni tylko skierowali się na to, żeby mieć rozmaite wrażenia, przeżycia, żeby po prostu się coś działo. I wtedy jest następna skrajność. Dlatego Paweł modlił się o Filipian, żeby ich miłość do Boga, żeby obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. To jest gwarancja równowagi, bracia i siostry. Niech tak będzie w naszym zborze. Twórzmy taki zbór. O to się starajmy. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby zbór był wielopokoleniowy. Bo doświadczenie, poznanie starszych może ubogacić i ochronić młodszych z ich entuzjazmem, z ich różnymi pragnieniami, ochronić przed wieloma błędami. Z kolei gorliwość, żywiołowość młodych może ożywić trochę seniorów starszych, którzy tak by już tylko, aby się tak, żeby tylko emerytury nie zmniejszyli, nie? I żeby tak jakoś, żeby rachunki nie poszły w górę i żeby jakoś tak, nie, żeby babcie, dziadkowie mogą, jak patrzą na młodych, którzy są pełni życia dla Pana, radości, zaczynają widzieć nowe horyzonty dla siebie i zaczynają służyć Bogu na nowo. Słuchajcie, Kościół jest taki, jakie są jego zbory. Kościół zielonoświątkowy też jest taki. Jest bardzo różnorodny i nie będziemy tu wchodzić teraz w te zawiłości. Ale bądźmy, jak Słowo Boże nas dzisiaj wzywa, nieustannie gorliwi dla Boga. Niech nasz zbór się charakteryzuje tym, że skupia ludzi, którzy są nieustannie gorliwi dla Boga. Ten krzew się nie spala. Płonie i się nie spala. Bądźmy płomienni duchem. Płomienni duchem świętym. Chciałby się tutaj podkreślić. Nie? Nie tacy tylko, że my tu coś musimy, raz coś się palimy do czegoś. Nie? Jeśli Duch nas zapala, Duch Święty nas zapala, to tak. Jeśli Duch Święty nas nie zapala, to nie zapalajmy się do tego. Bądźmy oddani służbie Panu. Panu służymy. Niech to będzie wiadomo, że tu w tym miejscu nie służy się jakimś ludzkim ambicjom, nie służy się jakimś ideom. Służy się Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech to będzie wiadomo. Niech ten zbór, niech nasz zbór będzie pełen życia na co dzień. przychodzimy faktycznie do takiego kościoła, jaki nosimy przez cały tydzień w swoim sercu, w swojej duszy. Tutaj nie znajdziemy innego kościoła niż taki, jaki mamy w sobie. My go przynosimy. I to bardzo ważne właśnie, żebyśmy mieli to na uwadze, że jakość naszego zboru, naszej społeczności tworzymy właśnie w ciągu dnia, każdego dnia tygodnia. I dzisiaj wzywam was w imię Pańskie, pójdź do kościoła żywego. I nie myślę tutaj, że jak idziesz na Olszynkę, to idź do kościoła żywego. Nie, jak idziesz z Olszynki, pójdź do kościoła żywego. Pójdź tam, gdzie mieszkasz, do Kameli także. Pójdź tam, gdzie żyjesz na co dzień, tam, gdzie pracujesz. Nie, tam jest, tam ma być ten kościół żywy, w tobie. Pójdź do tego kościoła, taki kościół noś w swoim sercu. Będziemy śpiewać dzisiaj pieśń przed modlitwą, bo mam świadomość, że i mnie, i wielu z was nieraz brakuje tej żarliwości, tego ognia Bożego. Dlatego jeśli tak się czułeś trochę nieswojo, gdyśmy to dzisiaj mówili i taki trochę jakby nie z tej bajki, to niech ta pieśń prowadzi nas razem do tej jednej bajki, tej pięknej bajki, prawdziwej bajki życia w gorliwości na Boga. Rozpal ogień, Panie, w moim sercu. Już, już, powstańmy, bracia i siostry. I nie za tydzień, nie za przyszłym roku, ale teraz rozpal ogień w moim sercu. Zaśpiewajmy, to jest modlitwa. I później podniesiemy razem głos i powiemy Bogu, jakimi chcemy być chrześcijanami. Powiemy Mu o naszej gorliwości. Powiemy Mu o naszej służbie. Co, o tym, co płonie w naszej duszy dzisiaj, a co byśmy chcieli, żeby płonęło. Śpiewajmy.